Drodzy Państwo, gościem Radia Maria w tradycji aktualności dnia jest prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Witamy serdecznie, panie prezesie.
Witam serdecznie.
Panie prezesie, co PKN Orlen chce zmienić? Chciałem zapytać o taką strategię, bo słyszy się wiele o energii odnawialnej, o nowoczesnych, prawda, petrochemiach, bo zazwyczaj PKN to stacje paliw i rafineria.
No to jest bardzo płytkie określenie Orlenu. Orlen już jest firmą multienergetyczną, firmą, którą bardzo mocno z wielką dynamiką budujemy, wbrew co po niektórym bardzo mocno rozwijamy. Orlen to i rafineria, Orlen to i petrochemia, Orlen to i energetyka, Orlen to generalnie biododatki do paliw, czyli coraz więcej produkujemy, Orlen to nawet asfalty, Orlen to nawozy, Orlen to generalnie również sprzedaż detaliczna i wszystko to, co jest obsługą klienta. I dziś ogłosiliśmy strategię na następne 10 lat i to jest bardzo mocny plan inwestycyjny, który pokazuje siłę Orlenu. Wydamy 140 miliardów złotych w inwestycje. Generalnie proszę zobaczyć, jakie Orlen miał parametry za czasu Platformy Obywatelskiej, a proszę zobaczyć, jakie Orlen ma teraz parametry. Wydamy 140 miliardy, ale to głównie w trzech filarach. Po pierwsze...
No właśnie, na czym polega transformacja koncernu? W jakich kierunkach państwo myślicie się rozwijać?
To są te trzy kierunki. Pierwsze, optymalizacja w segmentu, w których jesteśmy, czyli optymalizacja tego, co mamy. Czyli mamy rafinerię, mamy też petrochemię. My musimy jak najwięcej wycisnąć z tej baryłki ropy produktów bardzo marżowych. Musi być to nowoczesna rafineria, nowoczesna petrochemia, która będzie jak najmniej emisyjna w CO2, bo powiedzmy sobie szczerze, może i to jest ideologia, to CO2, neutralność emisyjna, dekarbonizacja, no ale jak za tym idą pieniądze i za każdą tonę CO2 trzeba płacić bardzo duże pieniądze, to naprawdę musimy robić tą emisyjność jak najmniejszą. Czyli musimy przede wszystkim zoptymalizować, żeby przejść do drugiego filara, w którym jesteśmy, na rozwój strategicznych inwestycji. I tu będziemy bardzo mocno rozwijać się w zakresie niskoemisyjnych źródeł i zeroemisyjnych źródeł, czyli farma. Jedną z takich największych inwestycji będzie farma na Bałtyku, do której już trwają przygotowania, a którą zaczniemy w 2024 budować, jak i również w niskoemisyjną energetykę, dalszą budowę elektrowni w tym zakresie gazowych, ale też nowoczesną petrochemię, bo ojcze, kiedyś ten przemysł rafineryjny nie będzie tak mocno działał. To będzie przemysł schyłkowy, będą wchodzić inne alternatywne paliwa, więc ten przerób ropy musimy zdecydowanie przekierować w obszar petrochemii. W obszar petrochemii, bo dziś petrochemia naprawdę otacza nas. Wszystko to jest, większość to są wyroby petrochemiczne i musimy tu bardzo mocno inwestować, by zmienić ten bilans importu do Polski przemysłu petrochemicznego. My mamy możliwość przy tylu rafineriach stać się importerem przemysłu petrochemicznego, więc to realizujemy. A oprócz tego będziemy inwestować w nowe technologie, czyli alternatywne paliwa, biododatki. Rozbudowujemy nasze niektóre rafinerie, zmieniamy w biorafinerie, czyli produkcję estrów do oleju napędowego, czy też alkoholi do dołożenia do paliw. I to automatycznie będzie rozwijać się z rolnictwa, czy też budowę biogazowni w tym zakresie. Więc tu taki powstanie krwiobieg biznesu, który będzie się napędzał i będzie też inwestował w polską gospodarkę, no bo zainwestować 140 miliardów w ciągu 10 lat, a jesteśmy do tych procesów wszystkich przygotowani, część tych procesów inwestycyjnych mamy rozpoczęty, to jest nic innego jak budowanie silnego koncernu, który jest koncernem narodowym, liczącym się w Polsce i na świecie. My nie możemy prowadzić polityki, nic nie róbmy, siedźmy i automatycznie jak się będą pogarszać parametry, to najlepiej jak się sprzedamy, no bo to tej poprzedniej formacji najlepiej wychodziło. O, przepraszam, pomyliłem się. Nie, oni nie sprzedawali, oni oddawali za darmo praktycznie. Przejęzyczyłem się. Za to przepraszam.
No niektórzy się też martwią.
Zupełnie inne inne parametry, wokół których się obracamy.
Co to by było, gdyby to nam się wszystko powiodło, firma była gigant,
ale
super.
Ale to nie powiesz. Ojcze, to nie wierzą wiarę.
A ktoś chciałby to później sprzedać.
Dlaczego się ma nam do tej pory się nam, do tej pory
I,
realizujemy.
I nie będzie takiej obawy, panie prezesie, że ktoś później będzie chciał takie srebra rodowe sprzedać, jak one staną się...
Zawsze będzie taka obawa, ale to zależy od obywateli, jak się będą zachowywać. Jesteśmy krajem demokratycznym. Ja nie mogę na to patrzeć typu, że załóżmy za 3 lata czy 8 ktoś przyjdzie i to zrobi. Ja muszę patrzeć w kierunku rozwoju firmy, a rozwój Orlenu jest rozwojem naszego kraju generalnie. Natomiast no, zawsze mogą takie czasy przyjść, ale to nie oznacza się, że mamy to zniszczyć, co mamy. Mhm. Bo będziemy się zasłaniać, że może przyjdą czasy. No, czy przyjdą takie, czy siakie, to i zawsze mogą. A tym bardziej, jeżeli budujemy multienergetyczny koncern, to zdecydowanie trudniej go będzie sprzedać. Mówiąc szczerze, nie przejdzie to niezauważalnie. W związku z tym mamy rozsądne społeczeństwo. W związku z tym społeczeństwo będzie oceniało takie wyłącznie działania. Ja tylko powiem jedno. No, że myśmy przez te ostatnie lata pokazali w Orlenie, że potrafimy. Proszę zobaczyć, jak wyglądają dziś nasze stacje. Proszę zobaczyć, jak mocno inwestujemy w kraju i za granicą. Jak kupujemy spółki. Kupiliśmy Ruch. Odkupiliśmy spółkę transportową. Największego producenta, największego przewoźnika paliw ciekłych. To była nasza spółka, która została sprzedana, proszę sobie wyobrazić. No. Więc myśmy to odkupili, odbudowujemy te całe łańcuchy wartości, patrzymy w przyszłość przez rozbudowę całych naszych łańcuchów w tym zakresie wartości. My nie tylko gadamy, ale realizujemy. A proszę zobaczyć, co zrobiliśmy. No przecież wybuchła epidemia COVID. To my jako Orlen w czasie pierwszej epidemii przeznaczyliśmy 120 milionów na pomoc Polakom tak naprawdę. Na pomoc Polakom. Żeby ten koncern nie był nasz, polski, czy ktoś by to przeznaczył? No nie przeznaczyłby, no mówiąc szczerze. No więc teraz akurat na prośbę pana premiera budujemy 2 szpitale. No i jeden jutro oddajemy do użytku. Dzięki temu, że nie sprywatyzowałem spółek zależnych, które były przygotowane do prywatyzacji. Ten szpital został z modułami kontenerowymi wybudowany za 12 dni powstały moduły. Typu tego, że mamy spółkę Orlen Service, Orlen Projekt, posiadamy wiele spółek, które wcześniej miały być prywatyzowane. No, no więc na pewno przy tak ciężkim przemyśle nie możemy sobie pozwolić na jego prywatyzację. W żadnym wypadku. Bo to nie jest tylko biznes, ale to jest bezpieczeństwo Polaków.
Pan prezes mówi o tych niskoemisyjnych, celowych projektach. Czy one będą trafione? Czasem się zastanawiamy, czy to będzie dobry projekt farma na Bałtyku, czy elektrownie gazowe, czy te nowoczesne rafinerie. Wiem, że rynek się też zmienia, prawda?
No ale proszę państwa, no ale to co powiedziałem, może to jest ideologia, ale jak za ideologią jakby płacimy za CO2, to już nie jest ideologia i no biznes. To co, to będą inni budować i inni nam będą sprzedawać? Przecież my nie zabronimy procesów inwestycyjnych. Te same prawa inwestycyjne w Polsce mają firmy zewnętrzne, jak i firmy wewnętrzne. To co, jeżeli my nie wybudujemy, budują inne firmy, które przez 30 lat będą generalnie kreślić cenę za to. To nie jest kwestia, że my nie wybudujemy i nie wybuduje nikt inny, ani nie wybuduje cała Europa. No nie, no ojcze, no jest, żyjemy w wolnym kraju, ale proces, ale jeżeli chodzi o inwestycje, te same prawa mają firmy zewnętrzne, co wewnętrzne. Więc jeżeli my tego nie zrobimy, zrobi to kto inny. No chyba nie na tym rzecz polega.
Tak, pytanie też o zieloną energię, elektryczne samochody, czy samochody na wodór, bo to pytanie, czy to też jest strategia, czy też będzie taka odpowiedź. No tak się dzieje w świecie, co w Polsce.
No ale oczywiście przecież my tam ten trzeci filar przeznaczamy w badania i rozwój i te badania są nad alternatywnymi paliwami. To nie jest tak, że my je będziemy od razu wprowadzać, ale musimy być powoli wprowadzać i powoli z trendami na świecie. No jeżeli przyjdzie taka sytuacja, że będą samochody wodorowe i elektryczne, to musimy mieć na stacjach i wodór i ładowarki elektryczne. Przecież ja przypomnę pewną historię. No proszę zobaczyć. Kiedyś na naszych stacjach były tylko paliwa. Zgadza się? Potem dochodziły inne rodzaje paliw. Nikt nie, w ogóle nie myślał, że będzie gaz na stacjach, czyli LPG do samochodów. No nagle, proszę zobaczyć, pojawił się i na stacjach jest. Tak samo jak w momencie, kiedy pojawi się wodór, musi być również na naszych stacjach. Przecież my nie zatrzymamy trendów na całym świecie. No, my wiadomo, że nie wydamy tych pieniędzy od razu, nie postawimy wszędzie ładowarek wodorowych i elektrycznych na naszych stacjach, bo nie ma takiej potrzeby, ale musimy być do tego uwarunkowania w rynku przygotowani. No. I na to wydajemy co prawda najmniejsze pieniądze, ale wydajemy. No.
Pytanie o to, że no, bo banki też nie chcą na przykład finansować tego, co związane z czarną energią elektryczną. Jak tutaj będzie wyglądało z finansowaniem? Bo pan prezes mówi o tych 140 miliardach, prawda, że będziemy chcieli je przedstawić. Taki mamy portfel.
Ale takie... ojcze, to trzeba też inaczej na to patrzeć. Czy jeszcze nasza gospodarka długo będzie oparta na węglu i w żadnym wypadku tego nie depresjonuje. Żeby było jasne. Tylko czym więcej my jako Orlen wybudujemy źródeł zeroemisyjnych, tym dłużej może być węgiel, bo rozwodnimy CO2 tak naprawdę. Jeżeli do produkcji prądu, który będzie zeroemisyjny, dodajemy zero, to rozwadniamy to, co jest dużą emisyjnością poprzez górnictwo. Więc to budowa zielonej energii, czym szybciej będziemy budować, tym dłużej utrzymamy górnictwo, bo to jest rozwodnienie CO2. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, skąd my na to pieniądze weźmiemy? Mówiłem, po pierwsze, Orlen w przeciągu tych czterech i generalnie i trzech kwartałów zarobił około ponad 24 miliardy. Więc to jest po pierwsze z własnych dochodów, po drugie z euroobligacji i z zielonych obligacji. Po trzecie, niektóre projekty są w takiej procedurze project finance, samofinansowania w tym zakresie, że daną inwestycję finansuje się pod względem zabezpieczając przychody z tej inwestycji, ale również generalnie szukanie partnerów do procesów inwestycyjnych. Więc to wszystko generalnie jest ekonomicznie zwymiarowane i to wszystko się nam opłaca.
Pytanie o gaz, na ile będziemy wydobywali własny gaz, na ile będziemy mogli z niego korzystać jako źródło energii?
Ale oczywiście my cały czas już mamy też wydobycie. Niedługo uruchomimy pierwszą kopalnię gazu na Podkarpaciu, gdzie będziemy dodatkowo wydobywać gaz. My tu wyraźnie mówimy, że chcemy tak to zbilansować, żeby na potrzeby Orlenu 20% było w tej strategii własnego gazu, który będziemy wydobywać. To jest normalna rzecz, ale do transformacji energetycznej potrzebne jest coś niskoemisyjnego, źródła wytwarzania przejściowe i możemy je tylko oprzeć na gazie. My od razu nie wybudujemy energetyki stuprocentowo zeroemisyjnej. To jest proces, ale musimy to przejście zastąpić energetyką niskoemisyjną, choćby elektrowni gazowych, których mamy duże doświadczenie. Następna kwestia elektrowni w Ostrołęce i w Gdańsku gazowej.
A jak będzie wyglądała integracja z grupą Lotos, PKN-u?
Cały czas ten proces trwa. Teraz rozmawiamy w zakresie warunków zaradczych, przygotowujemy pewne pakiety informacji, jak będzie to JV wyglądało, żeby to mogło być zwymiarowane i wycenione, więc cały czas ten proces trwa. Na następny rok uważam, że ta integracja już w pełni nastąpi.
Pan w wywiadzie dla Pulsu Biznesu mówił, że ruch nie jest ostatni w naszej układance. Kwestia ruchu, kwestia zakupów, jak to będzie wyglądało?
My cały czas rozwijamy ten segment detaliczny, budujemy coraz więcej stacji, a przecież stacje to nie tylko sprzedaż paliwa, ale sklepy i gastronomia. I dlaczego my, kupując ruch, bardzo mocno rozwijamy detal i będziemy się cały czas rozwijać, czyli będą powstawały nowe bryły kiosków. Niedługo zrobimy prezentację nowych brył kiosku i to powiedziałem, to nie jest ostatnie słowo ze względu na rozbudowę cały czas sieci detalicznej. W strategii mamy wpisane, że teraz mamy w Polsce, że w ogóle wszystkich punktów chcemy rozbudować do poziomu wszystkich naszych, łącznie z ruchem, do poziomu 3,5 tysiąca. To spowoduje to, że będziemy mogli rozbudowywać usługi kurierskie, że będziemy mogli mieć paczkę i będziemy mogli mieć urządzenia, które będą zautomatyzowane, jeżeli chodzi o odbiór paczek i w tym zakresie, więc no, te wszystkie usługi e-commerce będziemy budować. W związku z tym te internetowe w tym zakresie, połączymy to generalnie z usługami kurierskimi, z paczką i to wszystko tak buduje się wartości i cały czas będziemy rozszerzać tą sieć detaliczną, bo to mamy w planie.
Pan powiedział w wywiadzie, właśnie ruch ma dużo magazynów, ma dużą sieć kiosków. Bez przejęcia tego bylibyśmy 5 lat do tyłu.
Punktów, tak. Tak, tak. I to gdybyś nam to przyszło budować od podstaw, to zdecydowanie byłoby 5 lat generalnie uzyskania. Tak to pozyskaliśmy firmę, która ma tę tradycję, ma miejsca, kwestia zmiany formatu, wprowadzenie dodatkowych asortymentów i rozwijanie się. Jeżeli rozwijają się inne sieci zagraniczne, to dlaczego my się mamy nie rozwijać?
Pytanie o to, czy, bo taki koncert rozwija się w państwie, ale też jak będzie wyglądał rozwój na zewnątrz, bo wchodzimy na Europę Środkową, można powiedzieć. Coraz, jeżeli im mocniejszy koncern, tym większe też może być znaczenie poza granicą. Czy jest taka możliwość?
Oczywiście, przecież cały czas mamy te możliwości. Rozwijamy petrochemię w Czechach, unowocześniamy rafinerię w Morzejkach. My jesteśmy koncernem międzynarodowym, koncernem, który w tej części Europy ma bardzo duże znaczenie gospodarcze. W tej części Europy jest to największy koncern tak naprawdę i musimy bardzo mocno się rozwijać. Oczywiście rynek polski jest dla nas najważniejszy, ale również są ważne rynki wkoło. W tym biznesie rafineryjno-petrochemicznej skala jest bardzo ważna, bo to są bardzo drogie technologie, nowe technologie, miliardowe wydatki. I generalnie tu zdecydowanie też będziemy się koncentrować na rozwoju firmy poza naszymi granicami. Cały czas to robimy.
Na ile firma wewnątrz się zmienia? Na ile potrzebna jest jakaś transformacja wewnątrz organizacji?
No ale my cały czas się zmieniamy, cały czas robimy procesy akwizycyjne, łączymy się, robimy inwestycje. Po wszystkich całych procesach również będziemy bardzo mocno cały Orlen reformować pod względem pewnych obszarów i to jest normalna. Firma jest zdrowym, normalnym organizmem, który cały czas potrzebuje zmian i dostosowania się do rynków, do trendów, do optymalizacji. My nie możemy generalnie twierdzić, że jest dobrze i nic nie robić. No, proszę zobaczyć, wtedy kiedy największe były zyski. Myśmy rozpoczęli naszą działalność wtedy, kiedy otoczenie makro, czyli te wszystkie parametry biznesowe były wspaniałe przez te ostatnie 4 lata. No, mogliśmy siedzieć i nie robić nic. A proszę zobaczyć. Jednak robiliśmy, bo w momencie, kiedy firma ma dobre dochody, trzeba patrzeć, co będzie za parę lat, jak one będą inne. Więc no, naprawdę nie mieliśmy grzechu zaniechania w tym zakresie.
Polska firma, polska marka, z której możemy być i jesteśmy dumni. Czego możemy życzyć panu i firmie?
Tak, oczywiście to są srebra narodowe, to musi się rozwijać, to zapewnia bezpieczeństwo narodu. Pokazaliśmy to w niejednym przypadku, choćby produkcji płynów i to błyskawicznie, kiedy uruchomiliśmy i to jest dobro nas wszystkich i to powinno się bardzo, bardzo mocno dynamicznie rozwijać i nigdy nie powinniśmy pozwolić na jakąkolwiek prywatyzację, wręcz wzmocnienie tego narodowego czempiona, który powinien iść w nowe obszary, w nowe technologie i powinien się jeszcze dynamicznie rozwijać i musimy działać, Ja generalnie uważam, że to jest też współczesny patriotyzm. Na pewno nie będę siedział i administrował firmą, tylko zawsze pokazałem, że gdziekolwiek byłem, działałem i rozwijałem, bo to po nas zostanie. To zostanie następnym pokoleniom i nie możemy tylko i wyłącznie zapobiegawczo trzymać się stołka i nic nie robić, bo niestety do niczego nie dojdziemy. W biznesie, jak i w ogóle w życiu trzeba być w tym zakresie naprawdę zdecydowanie mocny. Trzeba mieć wyznaczone kierunki, ale ani krok do tyłu.
Dziękuję bardzo, panie prezesie.
Tylko i wyłącznie, jeżeli wiesz, że to jest dobre, ani kroku do tyłu.
Dziękujemy za rozmowę. Powodzenia.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.